A dzisiaj, siedząc tak bardzo wygodnie w swoich fotelach, słuchając radia, przeniesiemy się daleko, daleko stąd. Tak, Indonezja na naszej trasie. Tropikalny raj, zjawiskowe plaże, idealna sceneria egzotycznych wakacji na końcu świata, ale na tej właśnie pocztówce z wakacji w raju pojawiają się też skazy, gdy przyjdzie nam poznać ten kraj lepiej. I o tym między innymi jest książka Wyspy Niepoliczone, Indonezja z bliska, Tadeusza Bieckiego, którego serdecznie witam w Radiu Poznań w Małej Czarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Podróżnik i też autor wielu popularnych książek podróżniczych i sensacyjno-historycznych, ale dzisiaj jednak ta Indonezja jest nam najbliższa, chociaż dwa tygodnie
chociaż
temu...
Chociaż będzie trochę sensacji przy samych podróżach.
Tak. To musi być, tak, ale no, chcę nawiązać jeszcze do tej informacji, którą przed chwileczką podałam naszym słuchaczom, że jeszcze dwa tygodnie temu był pan w Afryce.
No tak, dwa tygodnie temu wróciłem z Afryki, dwa miesiące temu byłem w Indochinach. No po prostu świat jest tak duży, że mimo, że jeżdżę już od tylu lat, nie sposób go zobaczyć całego, a ciągle jest fascynujący.
A w Afryce był też pan z grupą swoich przyjaciół, z którymi podróżuje?
No tak, czasami jeżdżę sam tylko z żoną, a czasami z przyjaciółmi. Przy czym to są już tacy dosyć wytrawni podróżnicy, dlatego że te nasze wyprawy są trudne. To są trudne wyprawy nie tylko pod względem fizycznym, bo na przykład przebijanie się 3 dni przez dżunglę to jest naprawdę trudna rzecz, ale także pod względem psychicznym.
Spieracie
takie
się.
Takie oderwanie od takiego naszego świata, życie w brudzie.
Ale też przecież ile było niebezpiecznych sytuacji.
No i różnych niebezpieczeństwach. To sprawia, że jednak trzeba też tej odporności psychicznej trochę mieć.
Zwracam uwagę właśnie na dobór towarzystwa, ponieważ o tym też pan pisze we wstępie swojej książki. Jak to niezwykle ważne jest mieć przy sobie osoby tak sprawdzone i sprawnie poruszające się, chociażby właśnie w dżungli.
No to prawda, dlatego że jednak zawsze coś się może zdarzyć i w zasadzie nie ma takiej trudniejszej wyprawy, podczas której nie zdarzyłoby się coś nieprzewidywanego, trudnego i wtedy łatwiej po prostu radzić sobie, jak nas jest troszkę więcej. Oczywiście to nie są jakieś wielkie gromady, to są czasami 2 osoby, czasami 4, nie więcej.
Ale zawsze warto mieć kogoś pod ręką.
To prawda. Dlatego zawsze jeżdżę z żoną. No, zresztą uratowała mi 2-krotnie życie.
Życie, tak, tak. I o tym też powiemy. I o tym można przeczytać zresztą w tej książce. Książka jest fantastycznie wydana. Ja może wspomnę, że to wydawnictwo Bernardinum stoi za książką Wyspy Niepoliczone, Indonezja z bliska. W książce jest 200 pięknych fotografii. I one rzeczywiście mogą tak rozbudzić naszą wyobraźnię i też tęsknotę, aczkolwiek o teraz otworzyłam.
Tak, mogą rozbudzić wyobraźnię i specjalnie te fotografie chciałem tam umieścić, żeby pokazać Indonezję prawdziwą. Dlatego, że to, co my wiemy o Indonezji, od czego pani zresztą zaczęła dzisiejszy program, piękne plaże, bajeczne morza, to wszystko jest prawda, ale to jest tylko bardzo maleńki wycinek prawdy. Indonezja to nie jest tylko Bali, a nawet powiedziałbym inaczej. Indonezja to nie jest Bali. Bali to nie jest Indonezja. Indonezja ma bardzo wiele niezwykłych oblicz. To jest absolutnie fantastyczny, fenomenalny kraj położony na kilkunastu tysiącach wysp, mówię kilkunastu i dlatego tytuł książki jest Wyspy Niepoliczone, bo mimo najnowocześniejszej techniki, mimo że możemy z kosmosu przeczytać sobie tekst w książce, to nie wiemy ile jest tych wysp, bo one ciągle się zmieniają. Niektóre wyłaniają się z morza, inne się topią, wybucha wulkan, pojawia się wyspa, za chwilę wulkan się zapada, wyspa znika, jedna jest 2 dni, inna 2 lata, więc do dzisiaj nie wiadomo, jest to kilkanaście tysięcy wysp. I rzeczywiście, żeby je zobaczyć, no to trzeba by właściwie całe życie tam spędzić.
Tak, tak. To tutaj takie ładne liczby pan również podaje, dane statystyczne. Ale też zaczyna pan książkę od zdania, nie ma drugiego kraju na świecie, który żyje w takim strachu jak Indonezja.
To prawda, dlatego że Indonezja pobija wszelkie rekordy świata, jeśli chodzi o ilość wulkanów. Tam jest 180 wulkanów, z tego 129 czynnych, przy czym tak naprawdę zupełnie nie wiadomo, które są czynne, a które są wymarłe. Słynny wulkan Krakatau, który wybuchnął w 1883 roku, spowodował straszną katastrofę. Huk tego wulkanu, z tego wybuchu było słychać w całej Indonezji. To jest tak jak w całej Europie, od Uralu, na Uralu nastąpił wybuch, a w Portugalii byłoby słychać huk. I ten wulkan uchodził za wulkan, który jest już nieczynny. On zresztą się nazywa Krakatau, to znaczy milcząca góra.
A to nieprawda.
Kiedy ja byłem na Krakatau, miesiąc wcześniej wybuchnął i miałem tą okazję zobaczyć go po wybuchu. Czarny, dymiący. No niestety jest to jeden z tych nielicznych wulkanów, do którego krateru się nie dostałem, bo już było 100 metrów od krateru, było już tak miękko, zapadały się stopy, gorące, żużel był, więc nie dało się dotrzeć. Ale rok po moim wyjeździe ten wulkan wybuchnął ponownie i zapadł się o 2/3. Ja, kiedy ja na niego wchodziłem, miał 350 metrów. Dzisiaj ma 110 metrów. I takich wulkanów jest tam 180. Każdy ma swoje niezwykłe niespodzianki.
Ja powiem szczerze, że mnie bardzo wzruszyła i później pan mi powiedział, że to nie tylko mnie zresztą jako czytelnika, historia o górnikach pracujących w kopalni siarki.
Oni pracują tam
bez żadnej odzieży ochronnej.
Tak, tak, to jest wulkan. Oni pracują we wnętrzu tego wulkanu. Tam co chwileczkę wydobywają się opary siarki, razem z nimi wylewa się siarka. Siarka płynna jest pomarańczowa, zastyga i robi się przepięknie, ale przepięknie żółta.
Zresztą ale te widać opary, to dokładnie
tak,
na zdjęciach.
Tak, na zdjęciach to widać, ale te opary siarki są bardzo niebezpieczne.
No ta scena, kiedy wiatr wepchnął wam w płuca siarkę.
No tak, ja przez pewien czas, kiedy nastąpił wybuch, a byłem tam właśnie na dole, starałem się nie oddychać, no ale jak długo można nie oddychać? Kiedy odetchnąłem, to wydawało mi się, że właściwie rozerwie mi płuca, żołądek, wszystko. I bolało mnie przez kilka godzin. Oni tam pracują przez kilka do 10 godzin dziennie w tych straszliwych warunkach. No i umierają w wieku 30-40 lat. Tam 40-letni górnik, to już tam się rzadko spotyka takiego górnika. Zresztą dwóch takich moich przyjaciół,
tak,
których tam poznałem,
ponownie, to już
polubiłem ogromnie, opisałem ich życie w książce, w innej książce. No niestety przy następnej podróży tam, przy następnej wizycie okazało się, że już nie żyją.
Tutaj w tej książce obok fotografii, bo są przecież pokazane też piękne plaże. O, proszę chociażby.
No są, bo oczywiście
ale
nie będzie miał mnóstwo pięknych,
tak,
plaż. Zresztą nie tylko na Bali.
Dużo.
Na Bali zresztą nie są wcale najpiękniejsze plaże.
Ale bardzo dużo też i pan pokazuje na przykład zdjęć z rzezi zwierząt.
No tak, ta zwierząt się dokonuje w czasie pogrzebu. Wówczas zabija się, im więcej byków, tym większa szansa, że ciało to Raja, bo to jest taka grupa plemienna żyjąca na wyspie Celebes, czyli Sulawesi się dzisiaj nazywa ta wyspa, to oni uważają, że im więcej byków się zabije, tym większa szansa, że te byki będą towarzyszyły duszy zmarłego Toradża w powrocie do raju, a raj się mieści w konstelacji Plejad. Takie jest ich głębokie przeświadczenie. A pogrzeby odbywają się bardzo dziwnie. Trwają tydzień. Ja uczestniczyłem w pogrzebie, w którym brało udział około 15 tysięcy ludzi. Zabito 150 świń i 12 byków. I to wszystko natychmiast się je. A równocześnie ten pogrzeb odbył się bardzo wcześnie po śmierci, bo rok po śmierci. Ale bywają pogrzeby, które odbywają się 2 lata, 5 lat po śmierci, a nawet 10 lat po śmierci.
I proszę może wytłumaczyć, jak wygląda ta tradycja, z czym ona jest związana.
Toradżowie uważają, że śmierć następuje dopiero w momencie pogrzebu i rozpoczynają pogrzeb w taki sposób, że trumnę ze zwłokami począsają. I w tym momencie nastąpi wyczęsienie jakby duszy z ciała i ta dusza już biegnie sobie tam razem z tymi duszami byków do konstelacji Plejad. Natomiast do tego czasu uważają, że ten w naszym przeświadczeniu zmarły jest tylko chory. I on mieszka razem z wszystkimi, mieszka z najstarszą osobą w tym samym pomieszczeniu, z najstarszą osobą w rodzinie. Najmłodsza osoba w rodzinie donosi mu jedzenie, które potem zjada ta najstarsza osoba oczywiście. Wszystkie uroczystości rodzinne, spotkania towarzyskie odbywają się w tym pomieszczeniu, gdzie leży ten zmarły, w naszym przekonaniu,
tak,
by on mógł także uczestniczyć w życiu rodzinnym. I jeśli on umarł mając 65 lat, a pogrzeb odbywał się 5 lat później, to uważa się, że umarł mając lat 70.
Ja może proponuję w tym momencie zrobić krótką przerwę, dobrze? Przypominam, dzisiaj naszym gościem jest pan Tadeusz
Ale potem będzie coś Biecki. Milszego niż tylko pogrzeb.
Mam nadzieję. Za chwileczkę wracamy. Wyspy niepoliczone, Indonezja z bliska, najnowsza książka pana Tadeusza Bieckiego, podróżnika, który dzisiaj w Małej Czarnej. Może do rytuałów pogrzebowych już wracać nie będziemy, chociaż korci.
No
jeszcze
korci.
Można by było
no, powiem
a te
tylko
spacery.
Jedno zdanie, bo no to trzeba powiedzieć. Jednym z takich bardzo niezwykłym rytuałem jest rytuał związany z tym, że raz trzy lata toradżowie wykopują swoje, wyjmują strumień zwłoki, przebierają tych zmarłych i spacerują z nimi po wsi. I w ten sposób na przykład wnuczek, który nigdy nie poznał dziadka, ma z nim zdjęcie. Ale to już wystarczy chyba tych,
no to może
tych opowieści.
Dobrze, to chociaż teraz ze spokojem też nie będziemy mogli słuchać, myślę, bo tak bym poprosiła może o historię dajaków, którzy ścinają głowę wrogom i zjadają ich serca.
No, dajakowie to jest lud, który odkryty właściwie przez Europejczyków w XIX wieku w francuskiej encyklopedii został określony jako najbardziej drapieżny lud na świecie. Ale potem się wydawało, że to się już, że oni się już ucywilizowali. Ale to jest absolutna nieprawda. Kiedy ja pojechałem do dajaków i dotarłem do nich w głąb dżungli, bo oczywiście nie do tych dajaków, którzy są tak na pół zcywilizowani, to okazuje się, że oni nadal wciąż prowadzą różnego rodzaju walki plemienne, zabijają swoich wrogów i obowiązkowo ścinają im głowy. Rzadziej teraz te głowy wieszają pod powałami swoich chat. Czasami je ukrywają, na przykład taki wódz wioski dajackiej, który sam zabił pięciu wrogów i ściął im głowy, pokazywał mi te głowy, miały jakby w takim gołębniku. Po prostu wszedł do tego gołębnika, pokazał, mówi, no zobacz, weź sobie, no nie bój się, złap sobie, to przecież wroga mojego głowa tylko jest. Głowa mojego wroga to tylko jest. Więc oni wciąż w XXI wieku zabijają wrogów, ścinają im głowy, czasami jeszcze zjadają ich serca, bo jak się zje serce wroga, to się przejmuje jego męstwo i siłę. I to nie są zupełnie dzicy ludzie. Oni są ubrani w dżinsy, w t-shirty. Nawet niektórzy mają telefony komórkowe. Ale w świadomości ciągle XIV-XIV wiek.
Tak się zastanawiam. Pytałam pana wcześniej, czy pan jeszcze odczuwa strach? Czy pan się jeszcze boi? Bo jak trafił pan do plemiona Papuasów, no to chyba jednak tak śmiało pan tak do nich nie zawitał.
No więc oczywiście ja znam te ludy, mniej więcej wiem, jak z nimi postępować, ale nigdy pewności nie może być. Oczywiście każdy normalny człowiek w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych boi się. I tak rzeczywiście było z Papuasami, kiedy myśmy dotarli do naprawdę dzikich Papuasów w głębi Papui, w dżungli, to nie mogliśmy do nich dotrzeć bezpośrednio. Dlatego po pierwsze, że tam jest daleko i trzeba się przebijać przez dżunglę 3-4 dni. A po drugie, kiedy byliśmy kilka godzin od wiosek papułaskich, to po prostu takiego półdzikiego papułasa posłaliśmy z małą świnką w prezencie z pytaniem, czy możemy odwiedzić ich wioskę. Gdybyśmy tego nie zrobili, to prawdopodobnie by się bardzo źle skończyła ta nasza wyprawa. A świnia jest tam bezcennym towarem, dlatego, że świnia jest właściwie u papułasów pieniądzem. Oni nie mają pieniądza. Tym pieniądzem jest świnia. Za świnię kupuje się jakieś potrawy, za świnie kupuje się drzewo, chatę, za świnie kupuje się żonę. Dobra żona kosztuje nawet 10 świń. Więc te świnie są tam bardzo cenne i dlatego wysłaliśmy tam tą świnkę. Papua zwrócił, powiedział, że możemy następnego dnia pójść. I kiedy po kilku godzinach marszu przez dżunglę dotarliśmy do takiej pięknej polany, to pierwsze, co zobaczyłem, takiego wojownika na takim jakby wysokim słupie, jakby na gnieździe bocianim, który po prostu pilnował wioski. I on krzyknął i natychmiast wybiegło, w ciągu 2-3 minut wybiegło kilkunastu wojowników z włóczniami w naszą stronę.
Które wcześniej nie zauważyliście.
Więc no, można się było wystraszyć. Na szczęście pomógł nam ten nasz półdziki papuas. On ich poinformował, że to są ci, od których ta świnia jest. I dzięki temu mogłem obserwować codzienne życie papuasów. To jest absolutnie niesamowita historia.
I tam kanibalizm nadal ma się dobrze, prawda?
Tak, kanibalizm ma się dobrze i dopóki będą dzicy papuasi, będzie się miał dobrze, ponieważ kanibalizm w jakimś sensie stanowi sens ich życia. My przekazujemy swoją historię następnym pokoleniom, bo mamy książki, mamy filmy, mamy opowieści różnego rodzaju. Oni nie potrafią ani czytać, ani pisać. Oni takich historii nie mają, więc pozostała tylko powieść ustna, ale tak naprawdę najlepiej przekazać to, zjadając na przykład wybitnego członka swojej rodziny.
Przejąć mądrość od niego.
Bo w ten sposób jakby my byśmy powiedzieli, przejmujemy ich geny. Oni to tak jakoś rozumieją. Mhm. I zjada się albo wybitnych członków swoich rodzin, albo też zjada się wrogów po to, żeby przejąć ich męstwo. I to jest normalne. I ci papuasi, którzy żyją na obrzeżach dżungli, gdzie docierają ekspedycje wojsk indonezyjskich, ci papuasi, no, u nich wytępiono już ten kanibalizm, ale oni się zupełnie zdegenerowali.
Panie Tadeuszu, tych historii jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Nie możemy zdradzać wszystkiego, bo przecież zachęcamy też do lektury.
Tak. Zresztą jest, bo można przeczytać o polowaniu na przykład na wieloryby. Jedyne miejsce na świecie, gdzie się poduje na wieloryby, z harpunami skacząc na wieloryby i wiele takich niezwykłych historii też innych.
I to wszystko w książce Wyspy Niepoliczone, Indonezja z bliska. Jedna taka książka czeka na naszych słuchaczy z piękną dedykacją od autora. Czy jakieś pytanie możemy podać słuchaczom?
No naturalnie, że możemy.
A co bym pan mógł zapytać? A no, ja po państwu powiem.
To ja bym chciał zapytać, zadać stosunkowo łatwe pytanie słuchaczom.
To bardzo proszę.
Mianowicie zapytać o najbardziej rozwinięte miasto Indonezji, które właściwie jest miastem azjatyckim, ale w wielu miejscach wygląda jak miasto europejskie. Jak się to miasto może nazywać?
Dobrze, to pytanie zostawiamy, a na odpowiedzi czekamy pod numerem 71601 i jeszcze kolejne zaproszenie, bo dzisiaj zapraszamy na spotkanie z panem Tadeuszem Bieckim w Poznaniu o godzinie 17.30 w Bibliotece Raczyńskich, filia numer 14 na osiedlu Bolesława Chrobrego 117.
Zapraszam serdecznie, 17.30.
Zapraszał Tadeusz Biecki, a my czekamy na odpowiedź na pytanie, jak nazywa się najbardziej rozwinięte miasto Indonezji.
Mała czarna latem. Artysta tygodnia. People say I'm crazy. From ruin.